Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Cześć Marcin.
Cześć Jacku, dzień dobry nasi słuchacze. Witają Was Marcin Zaród-Starnowa, Słonecznego.
A, Jacek Staniszewski z Warszawy dzisiaj, też z Słonecznego. Dzień dobry. Dzisiaj zapraszamy Was, dzisiaj zapraszamy wszystkich do wysłuchania rozmowy z dwiema osobami, ale zanim to się stanie, to jeszcze na...
Ale powiedz, o czym tej rozmowy?
Odcinek 86. Rozmowa będzie dotyczyła tego, co się teraz konkretnie dzieje z naszymi uczniami, kiedy mamy nie tyle, co coraz mniejszy lockdown i coraz mniejsze zamknięcia, a coraz większe. Koleżanki, z którymi będziemy rozmawiać, dwie psycholożki, będą nam mówiły tak na podstawie swoich własnych obserwacji bardzo, bardzo, bardzo wnikliwie o tym, gdzie możemy zauważyć takie bardzo konkretne zmiany i co moglibyśmy z tymi rzeczami zobaczyć. Oczywiście rozmowa nie będzie bardzo, bardzo wesoła, ponieważ nie ma takich możliwości, ale postaramy się jeszcze jakoś tam z uśmiechem to wszystko zakończyć. No bo my się śmiejemy czasami.
Tak, w ramach kapsuły czasu wspomniałeś już trochę o coraz większym lockdownie, czyli mamy dzisiaj sobotę, 27 dzień marca i ten lockdown rozpoczął się już w całym kraju. Wszystkie szkoły pracują w pełnej edukacji zdalnej, aczkolwiek przedszkola i szkoły podstawowe mają zapewnić jednak opiekę uczniom, którzy są dziećmi medyków albo rodziców, którzy pracują w służbach.
Myślę, że trochę się niestety do tego wirusa przyzwyczajamy, co zresztą widzę cały czas na ulicach, bo niektórzy cały czas albo nie noszą maseczek, albo noszą je że nos widać, co mi się kojarzy bardzo jednoznacznie z taką jedną częścią męską ciała, o której nie wspomnę, bo to wstyd mi trochę.
To masz niefajne myśli, jak idziesz po ulicy cały czas.
No cały czas widzę takie pindolki.
No ale jesteśmy praktycznie po 12 miesiącach edukacji w pandemii, więc kolejny odcinek zapraszamy.
Będziemy dzisiaj rozmawiać z Jagodą Bogaczewicz i Martą Sobczyńską, moimi dwiema koleżankami z mojej szkoły. Ja tak patrzyłem na to, jak one pracują i pomyślałem sobie, bo pomysł na ten odcinek powstał w mojej głowie wtedy, kiedy one wykonały taką fajną akcję, bo te wnioski, które za chwilę wysłuchamy wszyscy, one najpierw przedstawiły naszym rodzicom i mogły się z nimi spotkać i z nimi porozmawiać. Myśmy to trochę zmienili do takiego formatu edukatkowego, żeby to przez 20 minut można było wysłuchać, ale mam nadzieję, że to będzie dla wszystkich naszych słuchaczy ciekawe, nie tylko zresztą dla nauczycieli, bo to jest, proszę pamiętać, taka treść, która powstała na początku w związku z spotkaniem z rodzicami.
No to jedziemy. Powiedz o Jagodzie i Marcie.
Jagoda jest pedagogką, psycholożką, terapeutką, mentorką w Akademii Dobrej Edukacji. Zresztą obie tam pracują. Pracowała jako terapeutka środowiskowa osób ze spektrum autyzmu. W pracy zarówno z dorosłymi, jak i uczniami najważniejsza jest dla niej relacja, autentyczność i współpraca. Tak przynajmniej siebie przedstawia. Natomiast jeżeli chodzi o Martę Sobczyńską, to również oprócz tych wszystkich rzeczy, o których wymieniłem, jeżeli chodzi o Jagodę, czyli psycholożkę, terapeutkę, mentorkę w Akademii Dobrej Edukacji, jest również neurologopedką. Prowadzi również prywatną praktykę i fascynuje ją wpływ mózgu na zachowanie i komunikację. A poza tym są świetnymi koleżankami.
Ja mogę też powiedzieć krótko o historii tego odcinka, bo przeczytałem kiedyś twój wpis dotyczący edukacji przyszłości i tego, że trochę się wkurzałeś, że my cały czas mówimy o tym, że ta edukacja jak ma wyglądać w przyszłości. Mhm. I pomyślałem sobie, że my podobnie robimy teraz z tymi lekcjami stacjonarnymi, o których mówimy, jak one będą wyglądały, jak wrócimy po pandemii. I tak bardzo tutaj też Ministerstwo jakby bryluje w tym. Natomiast tracimy z oczu chyba to, jak ta edukacja wygląda teraz i jak powinna wyglądać, jak ci uczniowie czują się teraz, więc dlatego właśnie ten odcinek o tym, jak uczniowie czują się teraz, nie jak będą się czuli za jakiś czas, tylko teraz, żeby o nich zadbać.
Tak, a ja jeszcze powiem, że dla naszych patronów przygotujemy specjalny 10-minutowy wątek związany z maseczkami. On nie wszedł do głównego odcinka, a jest fascynujący, ponieważ obie koleżanki, obie psycholożki bardzo mocno interesują się tą kwestią, zajmują się klasami takimi właśnie starszymi, więc mają na ten temat dużo do powiedzenia.
A czy ty powiedziałeś o maseczkach, że to bym jest poświęcony maseczkom czy kamerkom?
Kamerkom, a ja powiedziałem maseczkom. Dobrze,
tak
kamerkom.
Się nawet.
Bardzo dziękuję za uwagę, a my teraz zapraszamy do odcinka i spotykamy się za 20 minut.
To jak jest zorganizowane nasze życie w tym momencie?
W zasadzie jest zorganizowane tak, że wszystko się dzieje w jednym miejscu. To znaczy wszystko, co się dzieje, przeniosło się do naszych domów i to przeniosło się u wszystkich. I to jest chyba takie najtrudniejsze, tak? Czyli że nagle dom stał się i szkołą, i pracą, i gabinetem lekarskim, i siłownią, i kinem, i teatrem. I w zasadzie wszystko dzieje się tu i tylko tu. I to jest naprawdę no, trudne, bo okazuje się, że jest bardzo mała zmienność przeżyć. To znaczy, kiedy siedzimy wszyscy w domach i właśnie jakby nie wychodzimy z nich, to też tak naprawdę nie mamy za bardzo o czym opowiadać innym ludziom.
W tym momencie nie mamy też wsparcia. Tak normalnie jest tak, że możemy pójść do kogoś innego, kto nie jest z nami w tym kryzysie i może z nami o tym pogadać. A tutaj wszyscy jesteśmy w tym, i rozmowy zazwyczaj z bliskimi nie pomagają, ani ze znajomymi, ani z dorosłymi, bo wszyscy są w tym samym, tak? I to bardzo utrudnia wsparcie od otoczenia, które normalnie dostajemy.
No i co z tym zrobić? Bo ja rozumiem, że jest to zjawisko negatywne.
No jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, tak w ogóle, no to jest to, co Jagoda powiedziała, że mniej osób jest właśnie w tym kryzysie. No i wtedy wiesz, że dzwonisz do psychologa na przykład, umawiasz się na wizytę, rozmawiasz i jest ci lepiej.
Natomiast, on nie jest w kryzysie.
I on nie jest w kryzysie. I to jest chyba ta największa trudność. I myślę, że kilka miesięcy tak naprawdę zajęło to, żebyśmy zrozumieli, że nasz właśnie psycholog też może być w tym kryzysie. I to tak paradoksalnie chyba był punkt zwrotny, a przynajmniej dla mnie. I w momencie, kiedy zaczęłam tak bardziej otwarcie mówić uczniom albo innym nauczycielom, którzy nie są psychologami, że mi też bywa ciężko, że też mam trudności te same, które oni, tak, czy nie wiem, z koncentracją, ze snem, czy w ogóle z izolacją, i że to nie jest tak, że jest super świetnie i że mam jakieś niesamowite moce, to zauważyłam, że wszyscy jakoś lepiej na to reagują i chyba się też zwiększyła wtedy właśnie paradoksalnie ich otwartość i ze strony też uczniów, jak mówię im, że ja też skaczę po oknach i też mam trudności z koncentracją. Też patrzę, bo pada śnieg, albo nagle przechodzi ktoś z moich domowników za mną, to oni sobie myślą, wow, to, czyli pani ma podobnie. Czyli to nie jest tak, że z nami jest coś nie tak, my sobie nie radzimy.
My jako nauczyciele też powinniśmy jakby nie ukrywać tego i nie trzymać takiej sztucznej twarzy na zasadzie uśmiech, świetnie, jest zarąbiście, i patrzcie, jak ja sobie daję radę i podziwiajcie mnie, tylko jeżeli coś się dzieje, to no właśnie, mówić o tym tak, jakby to było coś normalnego. Także też zażeram się czekoladą, słuchajcie, nie przejmujcie się.
No to tak, no to ważny jest jakiś taki złoty środek, tak, bo w tych dzieciakach też jest duży lęk o wszystkich dookoła i o dorosłych też, tak? Więc fajnie im pokazać, że nie są w tym sami i że to nie jest tak, że z nimi coś jest nie tak, a jednocześnie nie obarczać ich odpowiedzialnością za to, jak my się czujemy, tak? Bo tu jest gdzieś taki...
Czyli czego nie powinniśmy mówić na przykład, żeby nie przegiąć?
No nie wiem, stałem i krzyczałem wczoraj pół wieczoru, bo już nie mogłem, tak? Albo siedziałam w wannie i płakałam. No to już byłoby za dużo, tak?
Dobra, to jest pierwszy obszar. Spróbujmy dotknąć następnego. Jaki jest drugi?
Taki spadek motywacji do tego, żeby coś robić, tak? To jest coś, z czym myślę, że w szkole bardzo mocno się gdzieś tam zderzamy, tak? Że im się już nie chce, oni są zrezygnowani, mają poczucie, że to nie ma sensu, tak? Często w rozmowach z uczniami, jak ich pytam, no dobra, co możemy jeszcze zrobić, żeby było lepiej, może coś zmienimy, wiecie, to jest ważne i tam rozmawiamy, dlaczego to jest ważne i tak dalej, oni tak siedzą i mówią, no tak, no ale my już to wszystko wiemy, tak?
Mhm. No dobrze, ale to jest dla mnie oczywiste, że im spada motywacja, ponieważ jak świat światem, dorośli zawsze myśleli, że młodzi mają za mało motywację. Tak? Znaczy, mnie to trochę nie dziwi, że tak właśnie jest. I ja jako podejrzany staruch myślę sobie, wykorzystują to, żeby po prostu mniej pracować. Teraz, w jaki sposób zbalansować dwie rzeczy? Taką moją chęć o to, żeby ich jednak zmotywować i nie pozwolić im się leniwić, a z drugiej strony, żeby jednak no, mieć z tyłu głowy to, że warunki są trudne i oni jednak mogą mieć trudniejszą sytuację motywacyjną. Znaczy mi zależy na tym, żeby umieć rozróżnić dwie rzeczy. Wymówkę z faktycznym problemem.
Tutaj chyba tak w tym czasie, kiedy pracujemy w domach, taka duża zmiana, która zaszła, to jest to, że teraz już musimy współpracować z rodzicami. I to, co jest ważne, jeżeli chodzi też o sprawdzanie gdzieś tam motywacji albo tego, gdzie jeszcze możemy się starać ich bardziej wyciągać albo gdzie możemy więcej wymagać, to wymaga właśnie tego kontaktu z rodzicem. Czyli do pytania też, jak to wygląda po drugiej stronie. Bo my teoretycznie wchodzimy do nich do domów i widzimy, jak oni pracują, ale to jest takie pozorne, no bo na przykład jest wyłączona kamera. No i w sumie nie wiesz, czy po drugiej stronie, po pierwsze, czy tam w ogóle ten uczeń siedzi, przez całą lekcję, czy zajmuje się tym, czym powinien się zająć. No a rodzic już gdzieś tam może. I czy na przykład wszystkie te jakby komentarze, które słyszymy od uczniów, że nie działają słuchawki, że nie działa kamera, że coś tam się zepsuło, to są rzeczy, które możemy zweryfikować. I też nie mówię, że to jest zawsze łatwe, bo rodzice nie zawsze od razu odpisują. Nie zawsze oni chcą się tym zajmować, bo też niektórzy uważają, że to jednak jest teraz sprawa szkoły i zaczęli się troszeczkę wycofywać już po tym, jak to trwa rok w ten sposób. Ale no, część rzeczy jesteśmy w stanie sprawdzić właśnie w tej współpracy z rodzicami. Też myślę, że jak ten kontakt z uczniem jest taki naprawdę dobry, to na przykład psycholog jest w stanie z tej rozmowy z uczniem gdzieś tam wywnioskować, czy tutaj jeszcze możemy właśnie próbować coś więcej uzyskać, czy musimy odpuścić na przykład na tydzień, na dwa tygodnie, bo w tym momencie już nic się nie da zrobić, jeżeli ten uczeń się nie wyśpi, jeżeli nie odpocznie, jeżeli nie zacznie wychodzić z domu.
Ale czy to oznacza, że ja jako taki nauczyciel frontowy, jeżeli widzę, że mój uczeń takie wymówki stosuje, to mam go odesłać do psychologa szkolnego? To jest ciekawe, jak to działa. Wiecie, bo normalnie to byłoby iść do pani pedagog, prawda, na drugim piętrze. A co teraz?
Myślę sobie, że to zależy od szkoły i tego, jak jest to zorganizowane. I od tego na przykład też, jak uczeń ma relację z wychowawcą. Czasami wychowawca może być tą osobą, która będzie wiedziała, co u ucznia.
No okej, dobra. To mamy dwa obszary, które sobie traktujemy, tak jak powiedziałem, jako pretekst do naszych wycieczek różnego rodzaju. To jaki był ten trzeci i ostatni?
Trzeci to były fizjologiczne konsekwencje izolacji, to co tak
co
obserwujemy.
To jest?
To są te rzeczy, które się dzieją w naszych organizmach i to w zasadzie u wszystkich, niezależnie od wieku. Przede wszystkim taką chyba największą konsekwencją izolacji są zaburzenia snu. I to jest coś, co, o czym mówią uczniowie, o czym mówią nauczyciele, o czym no, mówią tak naprawdę wszyscy i z czym się gdzieś tam spotykamy od września. bo też no jakby już w momencie, kiedy wróciliśmy w ogóle do szkoły, to okazało się, że te zaburzenia snu się pojawiły i one wyglądają też bardzo różnie, to znaczy są uczniowie, którzy nie mogą spać i naprawdę nie mogą zasnąć i im dłużej nie mogą zasnąć, tym bardziej nie mogą zasnąć, bo myślą o tym, że muszą następnego dnia rano wstać i przychodzą niewyspani na zajęcia, nie są w stanie się skoncentrować. I to jest też bardzo ciekawe, że pomimo to, że nie muszą wstawać tak wcześnie, jak mówię o tych starszych uczniach, którzy cały czas, znaczy od dłuższego czasu pracują z domu i na przykład wstają 5 minut przed zajęciami i to jest powiedzmy godzina, półtorej godziny później, niż by musieli wstać, gdyby do szkoły przyjeżdżali, to mimo to uważają, że to jest strasznie wcześnie i że ledwo w ogóle się byli w stanie podnieść. To jest w jedną stronę. Druga grupa osób to są osoby, które śpią bardzo dużo. I też mamy uczniów, którzy na przykład śpią 14 godzin. I wstają i nadal są zmęczeni. No bo tego snu jest też za dużo. Albo uczniów, którzy usypiają w ciągu dnia. I kiedy się zdarzy jakaś tam w ogóle przerwa między zajęciami, to oni wtedy idą spać. Natomiast to nie są takie psychicznie zdrowe drzemki, czyli 15-minutowe, tylko na przykład godzina snu. I później wstają i są rozbici.
Dobra, ale tu czegoś nie rozumiem i to mocno. Przecież powiedziałaś, że oni idą, nie mogą zasnąć, ponieważ wiedzą, że na drugi dzień będą musieli wstać i zacząć brać udział w lekcjach. Jaka jest różnica między tym, co oni teraz robią, a tym, co robili, jak było normalnie? To znaczy i tak musieli wstawać, i tak był stres, który dotyczył tego, że trzeba iść do szkoły i trzeba się pokazać. Jakby gdzie tutaj jest jakaś inność? No wydawałoby się, że jest lepiej, że można poprosić rodziców o to, żeby jednak zadbał o to, żeby wstali nie 5 minut wcześniej, tylko godzinę wcześniej albo pół godziny wcześniej. Jakby jakoś nie rozumiem przyczyny problemu ze snem w tym kontekście.
To wracamy do tego, co powiedzieliśmy na początku, czyli do za małej ilości przeżyć. Czyli do tego, że w ciągu dnia tak mało się dzieje, albo każdy dzień wygląda dokładnie tak samo jak wszystkie pozostałe, że tak naprawdę organizm nie ma wystarczającej ilości bodźców, żeby się zmęczyć. Chociażby. Albo wchodzimy w taki, nie wychodzisz z domu, nie męczysz się, nie wiem, nie masz mało ruchu i spędzasz cały dzień przed komputerem, co też wpływa na to, że jesteś bardziej ospały, mniej skoncentrowany, inaczej pracuje mózg. I później to wszystko razem sprawia, że bardzo trudno jest usnąć. I naprawdę to szczególnie słyszałam w 8 klasie u tych uczniów, którzy mają przedmioty egzaminacyjne rano, na przykład matematykę, że oni faktycznie kładąc się wieczorem przed tym dniem, którego tam o 8.30 mają matematykę, nie mogą usnąć, bo myślą sobie o tym, że nie będą mogli się skoncentrować rano na tej matematyce, jeżeli teraz nie usną. I to się tak napędza. I to wszystko może brzmi dziwnie, ale to naprawdę jest zupełnie inaczej niż było wtedy, kiedy chodziliśmy do pracy. Znaczy zupełnie inaczej wygląda dzień, w którym zmuszasz się do wstania o określonej porze, ubierasz się, wychodzisz z domu i masz ileś tam różnych przeżyć po drodze, spotykasz różnych ludzi. Kontakty takie fizyczne z ludźmi to jest zupełnie inny rodzaj kontaktu, inne bodźce, które zupełnie inaczej wpływają na funkcje w naszym mózgu. Ileś tam nieprzespanych nocy sprawia, że na przykład materiał, który chcieliśmy przyswoić, nie magazynuje się w odpowiednich partiach mózgu i to się wszystko napędza. Później pojawiają się problemy z koncentracją. Tego jest naprawdę bardzo dużo, a przy takim, no izolacja to jest też inny rodzaj stresu, bo powiedziałeś, że no jakby ten stres był, ale to jest już chroniczny stres w tym momencie. To jest obciążenie i ono też wpływa na to, że no jakość tego snu jest zupełnie inna. No i tak naprawdę jest dosyć fatalna u większości osób.
To, co Marta powiedziałaś o tym, że ten każdy dzień jest taki sam, ja myślę, że to działa i na uczniów, i na nauczycieli, dlatego że ja pamiętam, że pod koniec lutego miałem taki wyjazd do Bydgoszczy na 20-minutowe nagranie i to było 6 godzin drogi w aucie w jedną stronę i 6 godzin z powrotem. I naprawdę to moje życie od tego momentu stało się życiem do wyjazdu i po wyjeździe. To jest jedyna, nawet Boże Narodzenie nie było jakąś odmianą, tylko ten wyjazd, więc faktycznie uświadomiłem sobie, że nam strasznie brakuje takich kroków milowych, którymi można byłoby liczyć wydarzenia, na przykład, że było takich wydarzeń 5 w ciągu miesiąca i my nagle teraz wpadliśmy w takie tygodnie, które następują po sobie i w sumie to nie różnią się one niczym od siebie.
Tak, dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy próbowali chociaż w weekendy. No ja wiem, że teraz jest wszystko pozamykane, pandemia, nie możemy się z nikim spotykać, tak, ale nie wiem, zróbmy sobie tak, że pojedziemy nawet 100 kilometrów po prostu i wyjdziemy na jakąś górę, na której nie byliśmy nigdy, albo pójdziemy na szlak, albo zobaczymy budynek, tak, coś zupełnie innego, tak, żeby sobie właśnie odgradzać, bo to też, dzieciaki też o tym mówią, ale my też to czujemy, dokładnie to, co powiedziałeś, nie, że każdy dzień jest taki sam, każdy tydzień jest taki sam. Jak próbujesz sobie przypomnieć, kiedy coś było, to tak w zasadzie nie wiesz, bo to wszystko ci się zlewa w taką jedną całość, tak?
Czy ty mówisz o takich mikroprzygodach, żeby zafundować sobie mikroprzygodę w weekend?
Tak, dokładnie.
Ale wiecie co, te strachy są takie, że oni faktycznie, moja żona rozmawiała z jednym swoich uczniów, który powiedział, że właśnie on boi się tego, że jak wrócą, to on spotka się z kolegami i nie będzie wiedział, co powiedzieć do nich. Tak jakby to miało być coś szczególnego, co on powie, przemyślane, że te takie właśnie mikrointerakcje też nagle już wchodzą na jakiś poziom, że to musi być coś, co ma jakiś swój cel, tak? Bo jak nie, to jest bez sensu. Oni się tego boją strasznie.
A co powinna zrobić szkoła, słuchajcie? Co my powinniśmy zrobić jako szkoła, organizacja, instytucja, my jako nauczyciele w jednej szkole, żeby te pierwsze 3 dni, czy 4, czy 5 było fajnych. To znaczy, rozumiem, że pan Marcin, anglista, który, albo WF-ista, bo jednym i drugim jest Marcin, to znaczy z WF-istą będzie ci łatwiej, tak? No bo tutaj, przepraszam, ale oni właśnie potrzebują ruchu. No ale na lekcji, to co my powinniśmy zrobić? Powinniśmy się, teraz wszyscy będą spędzali czas na tym, co u was słychać, bo oni też zwariują od tego. Znaczy, jak poprowadzić teraz lekcje, żeby im było, nam wszystkim było lepiej?
Ja chciałam powiedzieć, że w WF-iście wcale nie będzie łatwiej, będzie mu strasznie trudno. Wyobrażasz sobie te dzieciaki, które przychodzą po pół roku bez ruchu, załóżmy, właśnie wstydzie tego, kim są trochę czasami. I teraz Marcin mówi, to teraz będziemy po prostu, nie wiem, robić wykroki. Nie wiem, co się robi na WF, wykroki, ja chyba nie ma czegoś
takiego. No dobrze, ale słuchajcie, nie zbywajcie mnie, co mamy zrobić?
Znaczy wiesz co, ja się tak zastanawiam, a ty jak będziesz się czuł, jak pójdziesz na pierwszą lekcję?
Znaczy ja się strasznie tego boję. Ja wczoraj, dzisiaj rozmawiałem z moją żoną, mówiąc o tym, że ja się boję pierwszej lekcji. W takim sensie, że ja będę miał taką tremę, jakbym zaczynał w ogóle pracę i był nowym nauczycielem. Ponieważ będę czuł sztuczność sytuacji.
I to jest chyba właśnie odpowiedź na twoje pytanie. Tak,
no ale nie odpowiedziałaś mi na moje pytanie. Znaczy ja nie wiem, co ja mam
zrobić. Jak zaczynasz, wiesz, jakiś etap z klasą, nowy, nie znają cię jeszcze, no to tak trochę w ten sposób, jakaś taka luźniejsza lekcja, gdzie prowadzisz lekcję, ale dajesz im też
możliwości. Program trzeba przerabiać. Program.
To ja bym powiedziała, że program należy mieć gdzieś w tym momencie, i dać tym dzieciakom chwilę na to, żeby byli ze sobą i nauczyli się na nowo być. Oni też nie ćwiczyli takich trudnych interakcji między sobą, więc to się będzie przynosiło na lekcje, tak? Nie będą umieli sobie poradzić z tym, jak ktoś im dogryzie i coś powie, albo jak kolega ich nie lubi, bo teraz się kontaktują tylko z wybranymi osobami. I to wszystko się będzie przynosiło na lekcje. Nie, no należy program, moim zdaniem, chwilowo zarzucić.
Musimy zakończyć optymistycznie. Marcin, nie płacz.
AstraZeneca działa.
Zakończmy.
Miałam to doświadczenie powrotu, bo prowadzę zajęcia z jedną klasą 1-3. I to było bardzo... Byłam stremowana strasznie, tak jak mówiłeś, Jacek, i bardzo się bałam. I to było fantastyczne doświadczenie. Było dziwnie. I zajęcia w ogóle były nie na ten temat, na który chciałam, ale to było przyjemne stanąć przed grupą. I ja optymistycznie twierdzę, że polecimy na tej przyjemności, bo tak chciałabym, żeby wszyscy nauczyciele lubili to, co robią i że no, jak będziemy lubić, to będzie dobrze. I że to wymaga po prostu od nas dobrych chęci i relacji z uczniami i będzie dobrze.
Co byśmy zrobili bez relacji?
Bo relacje są najważniejsze.
Marcin się załamał.
Nie, czemu? Ja nie? Generalnie...
Ja tak coraz bardziej twój czubek głowy widzę w trakcie tej rozmowy. Tak, wiesz.
Kręgosłup zaczął boleć.
Dobrze, słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. To już mam nadzieję, że się rozgrzeliśmy i teraz możemy zacząć rozmawiać.
I nagrywać.
Mogę już włączyć nagrywanie?
Nie zrobiłam notatek.
Dobra, trzymajcie się, pa i dziękuję. Marcin, wszystkiego dobrego. Pozdrowienia.
No dobrze, Marcin, to co tam sobie zapamiętasz po tym odcinku?
Słuchałem tego odcinka dzisiaj spacerując rano wokół domu. Mhm. I muszę powiedzieć, że warto właśnie zastanawiać się nad tym, co się dzieje po tej naszej drugiej stronie, po drugiej stronie kamery, mikrofonu, ekranu. Przypomniał mi się taki filmik, który zrealizowali licealiści z Tarnowa. Potwory wychodzą z szafy. Załączymy go do odcinka.
On jest świetny.
Świetny, ale bardzo smutny, mm-hmm. prawda? Ale jak się go zacznie oglądać, to jest projekt realizowany przez tych licealistów, w którym oni mogli jakby chyba uzewnętrznić to, co czują i to było bardzo wciągające dla mnie, mimo że właśnie smutne, ale myślę, że każdy powinien to obejrzeć, żeby wczuć się trochę w to, co dzieje się w tych młodych głowach.
Tak. Proszę Państwa, powoli kończymy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy za wszystkie listy, które do nas przychodzą i patronom dziękujemy za to, że cały czas w tych trudnych czasach nas wspomagają. Przypomnę patronite.pl. My widzimy się i słyszymy za 2 tygodnie. Bardziej słyszymy niż widzimy i wtedy będziemy pewnie rozmawiać o kolejnej ciekawej rzeczy. Nadeszła wiosna, więc idziemy teraz sobie posiedzieć na słoneczku.
A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie polecić go swoim znajomym, nie zapomnijcie zaszerować, sprawić, żeby więcej ludzi usłyszało, żeby rodzice waszych uczniów może usłyszeli to, co panie psycholożki mają do powiedzenia. Pamiętajcie, że to jest jeden ze sposobów, w jaki możecie nas wspierać, żebyśmy kolejne odcinki Edugadek tworzyli i żeby były one jeszcze lepsze, bo jeżeli widzimy, że odzew jest duży, że...
A my was poprosimy po prostu tak ze zwykłej ciekawości, byście nam napisali, czy obserwacje Marty i Jagody są dla was również zauważalne, czy to widać również w waszej szkole, czy może widzicie coś więcej albo czegoś nie widzicie. Marcin, teraz...
Czy robicie spotkania online z rodzicami?
I teraz chciałbym zakończyć, ale teraz się boję, że ty jeszcze będziesz chciał coś powiedzieć, więc ostatnia szansa.
To ja tylko pozdrowię uczestników wczorajszej podkarpackiej Nocy Belfrów, czyli takiego wydarzenia pro bono, które wydarzyło się zorganizowanego przez Monikę Khan i Marcina Michalika. Świetna sprawa, ponad 100 osób uczestniczyło tak prawie że spontanicznie. Strasznie mi się to podobało i mam nadzieję, że takie rzeczy też z nami zostaną na potem.
To była podkarpacka?
Noc Belfrów.
Podkarpacka Noc Belfrów. Fantastyczne są takie inicjatywy. To gratulujemy Podkarpacka inicjatorom tej akcji. My się żegnamy. Do widzenia, Marcin. Cześć. Widzimy się i słyszymy za 2 tygodnie.
Pa, pa.